Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu obok, zgodnie z obietnicą, pan Bartłomiej Kuraś. Dziś będziemy zapraszać na zaduszki partyzanckie. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
No, musimy chyba na samym początku naszym radiosłuchaczom przybliżyć początki tej tradycji, całej historii związanej z tym wydarzeniem.
Zapewne tak. Tradycja nie wzięła się, że tak powiem, z własnego pomysłu. Tradycja sięga lat 50. i samego Podhala, kiedy jeszcze ostatni żołnierze podziemia niepodległościowego, żołnierze wyklęci walczyli na terenach Waxmundu, na terenach mojej rodzinnej wioski i stokach Turbacza, spotykali się byli podkomendni majora Józefa Kurasia Ognia. By wspomnieć tych, którzy ginęli, była to końcówka lat 50., byli ciągle inwigilowani, ale pomimo tego nie bali się pod przykryciem nocy tydzień po Wszystkich Świętych spotkać się, by wspomnieć tych, którzy walczyli.
Tydzień po Wszystkich Świętych spotykali się, to była Polana Wachowa, dobrze pamiętam?
Tak, Polana Wachowa, jest to Bukowina Waxmundzka, przepiękne widoki, przepiękne tereny.
Dlaczego tydzień później?
Tydzień później ze względu na to, że w górach jest wielkie przywiązanie do tradycji i do wiary katolickiej. Wszystkich Świętych spędzamy rodzinnie, Wszystkich Świętych spędza się w zaciszu domowym. Natomiast dlaczego podjęli nie tydzień przed, tylko tydzień po? Trudno mi powiedzieć, tak? Taka tradycja, to zostało nam przekazane jako młodemu pokoleniu i my pragniemy to kultywować. W tym roku wyjątkowo tydzień przed Wszystkimi Świętymi ze względu na uroczystości stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
No tak, trzeba było wszystko pogodzić, prawda?
Dokładnie tak.
Po ilu latach, pana zdaniem, w naszej ojczyźnie można zacząć przywracać prawdę o żołnierzach wyklętych, niezłomnych? No może od ilu lat już można to robić?
Na własnym skórze, czy własne doświadczenia pokazują mi, że tak naprawdę dzieje się to dopiero od lat 2000. Pamiętam jako młody nastolatek w 97, bodajże 98 roku po drugiej stronie Wisły odsłanialiśmy tablicę poświęconą, pierwszą tablicę w Polsce poświęconą ogniowi na warszawskim Żoliborzu w kościele świętego Stanisława Kostki. Było to dla mnie jakieś takie zapoczątkowanie świadomej pamięci o ważnym przodku, o korzeniach rodzinnych i o przywiązaniu do tradycji. Natomiast, prawdę powiedziawszy, ta czarna propaganda, ta brudna propaganda, ona ciągle istnieje, ona ciągle funkcjonuje. Niektórzy nawet dzielą żołnierzy wyklętych na podwójnie wyklętych. Wśród nich jest właśnie postać Ognia, wśród nich jest postać Burego, takich moich dwóch wyjątkowych postaci, które tak gdzieś bliskie są mojemu sercu. Z jednej strony nawięzy kolidacyjne, rodzinne, tak? Mm-hmm. Z drugiej strony na to przywiązanie do ojczyzny.
Jeszcze w 2017 roku, przypomnę, przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu trwał kolejny proces o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez system totalitarny rodzinie Józefa Kurasia Ognia. No właśnie, jak to wszystko się zakończyło?
Znaczy tutaj należy się sprostowanie. To nie rodzina Józefa Kurasia, tylko syn. Nie będę się odnosił do tego. Jest to dla mnie trudny temat. Nie oceniam stryja w żaden sposób. Nie będę go tutaj bronił. Jest to jego prywatne postępowanie, nie rodzinne.
Prywatne, tak?
Tak.
My tutaj postawimy kropkę. Drodzy państwo, dzisiaj to zaduszki partyzanckie, koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Paweł Piekarczyk dziś miał nawet być w naszym studiu, prawda?
Dokładnie tak. Niestety obowiązki i późne godziny pracy sprawiły to, że no niestety pana Pawła nie ma, ale na pewno jest duchem z nami.
No dobrze, to gdzie dzisiaj się spotykamy?
Dzisiaj spotykamy się na warszawskim Ursusie. Jest to druga edycja zaduszek na terenie Warszawy. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność w wąskim gronie gościć na warszawskim Marymoncie. Natomiast ze względu na to, że mieszkam na Ursusie, chciałem, by tam zaistniała nuta patriotyzmu, której tak naprawdę tam brakuje.
Ursus. Ursusie, przygotuj się dzisiaj, tak?
Dokładnie tak.
Gdzie dokładnie, o której godzinie rozpoczynają się zaduszki partyzanckie?
Dom Kultury Kolorowa, jest to ulica Generała Soskowskiego 16. O godzinie 19 startujemy.
Panie Bartłomieju, jest pan młodym człowiekiem, tak? Ale sprawa ojczyzny są dla pana ważne. Rozumiem, że w pana domu rodzinnym nie było zmowy milczenia na temat tamtych trudnych okoliczności, nie okoliczności, dramatów związanych z polskimi bohaterami.
W rodzinie te tematy były żywe. Rodzina jest związana praktycznie z powstaniem samej wioski Waxmundo, czyli to jest rok 1350, więc korzenie góralskie są przekazywane z ojca na syna, z dziadka na wnuka. Przywiązanie do ziemi i tradycji ojców zawsze było ważnym aspektem w moim domu rodzinnym. Ta historia, ona była przemycana podświadomie jako dla dzieci, tak? Miałem tą okazję, że jestem z tego pokolenia, które jeszcze miało przyjemność kontaktu z tymi, którzy walczyli czynnie z bronią w ręku. To było niesamowite doświadczenie, niesamowici ludzie, którzy nie wahaliby się nawet dzisiaj pójść do lasu, by walczyć za wolność kraju.
Mm-hmm. Jak oni czuli się? Jak opisywali swoje przeżycia? W jaki sposób znosili ten trud, który dźwigali?
Proszę pamiętać, że zgrupowanie partyzanckie Błyskawica, bo takie nosiło nazwę to zgrupowanie, ono nigdy nie zostało formalnie rozwiązane. Pomimo śmierci swojego dowódcy, żaden rozkaz nie był wydany, by to zgrupowanie zostało rozwiązane. Oni przysięgę traktowali bardziej odpowiedzialnie, bardziej, można powiedzieć, na równi z wiarą katolicką. Nie było to zgrupowanie liczące 20-30 osób. W szczytowym momencie, czyli końcówka roku 1946, jak podają dane z IPN-u, liczyło około 800 zbrojnych żołnierzy. Czyli było to drugie po Brygadzie Świętokrzyskiej, drugi oddział zbrojny na terenie całej Polski. Kontakty, które były, to nie były kontakty tylko na kraj. Delegat rządu na uchodźstwie z ramienia generała Andersa kilkakrotnie docierał na Podhale. Wszystkie ważne rozkazy były przerzucane zielonym szlakiem, starym, sprawdzonym zielonym szlakiem przez Podhale. Teren Turbacza z okresu przedwojennego był ważnym punktem przerzutowym, tak zwana organizacja Orła Białego, dywersja pozafrontowa, wszystko tamtędy przechodziło. Tutaj warto przypomnieć, że przygoda Józefa Kurasia nie wzięła się tak naprawdę znikąd. On został wciągnięty przez swojego kuzyna do dywersji pozafrontowej i już przed 1939 rokiem brał czynny udział w przygotowaniach, może to źle powiedziane, ale czynny udział w tej walce zapoczątkowanej jeszcze tym gospodarczym krachem. Więc, więc te ich walki, ich konotacje, tutaj postać na przykład Józefa Srala, pseudonim Smak, szefa sztabu zgrupowania Błyskawica, to był żołnierz Legionów Piłsudskiego. To nie byli ludzie znikąd, to byli ludzie, którzy...
Ukształtowani tacy.
Tak, tak.
Dywersja pozafrontowa, czyli?
Dywersja pozafrontowa, czyli jakby to dzisiaj nazwać walka wywiadów. Może w ten sposób bliżej to określić. Polegało to mniej więcej na przenoszeniu informacji, przekazywaniu je dalej na teren Polski. Proszę pamiętać, że tereny Zakopanego, tereny Nowego Targu były to tereny przygraniczne. Trzecim okupantem Polski, o którym się nie mówi, była Słowacja. W ciągu pierwszych godzin porannych, 1 września, już pościągali tablice w Zakopanem, wieszając nazwy ulic w języku słowackim. I tutaj jest to nie jest problem, tak jak niektórzy historycy starają się mówić, ten problem pogranicza polsko-słowackiego. To był zidentyfikowany wróg, który w 1939 roku wchodził razem z Niemcami do Polski.
Czyli tylko tam jechać i uczyć się tej historii, prawda?
Powiem tak. Są dwie legendy, które panują. Czarna i biała. Jak powiedział ksiądz profesor Józef Tischner, prawda o ogniu broni się sama, tylko do tej prawdy trzeba dotrzeć. Natomiast komuna, lata komuny, później lata 90. zrobiły to, że w świadomości ludzi funkcjonuje ta czarna legenda, propagowana przez kolaborantów, propagowana przez zdrajców, przez konfidentów, którzy byli dopuszczani w latach twardego komunizmu do głosu, którzy mówili o tym głośno, wyzywali rodziny od bandytów, od zdrajców i tym podobne. Więc jest to, nie jest to łatwy temat, jeżeli ktoś nie weźmie książki naukowej do ręki przed chęcią poznania tej
też
tematyki.
Też wiadomo, kto jest autorem tej książki naukowej, prawda?
Książek jest kilka. Dla mnie najbardziej taką wartościową jest książki pana Maćka Korkucia z IPN-u krakowskiego, który poświęcił ponad 20 lat na badanie postaci samego ognia oraz zgrupowania.
Czy właśnie naszym radiosłuchaczom możemy polecić tę książkę i powiedzieć, że to jest właściwa linia obrony dzisiaj dobrego imienia tego żołnierza?
Jest wiele ciekawych publikacji. Dla mnie jedną z takich wartościowych pisanych, ona nie jest pisana, ona jest złożeniem relacji ówczesnych żołnierzy. Jest książka pana Kazimierza Garbacza, Byli chłopcy byli. Są to relacje oparte na doświadczeniach tamtych ludzi. Wspomnienia, które pan Kazimierz zbierał przez lata i które opublikował w dwóch wydaniach. Jedno jest troszkę mniejsze, drugie później wydane jest szersze. Natomiast książki pana Maćka Korkucia mogę z całą świadomością dla laików polecić. Są książki czy broszury opisujące tą problematykę, którą się zarzuca ogniowi, ostatnio wydana nawet niedawno, Zgrupowanie Partyzanckie Błyskawica, dostępna w formie PDF-u na stronach IPN-u. Są tam wszystkie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, najtrudniejsze zarzuty, które są formułowane w stosunku do ognia.
To może dziś na antenie Radia Warszawa odpowiedzmy na te zarzuty.
Postaramy się.
Drodzy Państwo, dziś zapraszamy na zaduszki partyzanckie. Przypomnę, koncert Pawła Piekarczyka, Leszka Czajkowskiego. W międzyczasie mówimy oczywiście też o żołnierzach wyklętych, niezłomnych. Nasz dzisiejszy gość, pan Bartłomiej Kuraś, podkreślił, że do dziś nawet niektórych żołnierzy obarcza się mianem podwójnie wyklętych. Dlaczego?
Dlaczego? Tak jak postać ognia tutaj porównywałem, problematyka pogranicza słowackiego. Niechęć zrozumienia tamtych trudnych czasów. No bo dzisiaj sobie siedzimy w fajnym studiu, w miękkich fotelach. Poleciłbym każdemu spędzenie tydzień czasu, nawet nie tydzień czasu, 3 dni
w
pobliskim Campinosie. Bez jedzenia, z zapałkami, z nożem, bez latarki, bez telefonu komórkowego. To jest taka namiastka tego. Oni spędzili tam grubo ponad 7 lat. Zimy, deszcze, chłody, trudy, walka o żywność. Druga sprawa, trzeba pamiętać również, że gdyby nie wsparcie lokalnej ludności, ci chłopcy w całej Polsce nigdzie by nie wytrzymali tyle czasu. Nigdzie. Gdyby nie poparcie miejscowych...
Właśnie chciałam zapytać o to, kto im wtedy pomagał. W kim czuli takie oparcie?
W miejscowych.
Na kim mogli polegać? Na miejscowych zawsze?
Tak. Były wiadomo jednostki, które sprzedały się za pieniądze tutaj w Warszawie. Góralszczyzna i okres 39 do 45 roku jest kojarzony z Goralem Wolkiem. Jest to przykra sprawa. Jest to zdrada narodowa. Stary działacz solidarnościowy Wacław Krzeptowski, który złożył przysięgę na ręce gubernatora Franka w Krakowie, oddał tak zwany hołd góralski, ale tutaj ważne i trzeba to podkreślić, że przeciwwagą dlatego była Konfederacja Tatrzańska, którym nieodzownym czynnikiem byli partyzanci. Pierwszy pseudonim, który nosił ogień, był Orzeł. Konfederacja Tatrzańska została powołana przez Augustyna Suskiego, który zginął w obozie koncentracyjnym za czasów okupacji, natomiast chłopcy zostali dalej w lesie. Walczyli i gdzieś tą zdradę góralską próbowali zamazać. Niestety ona dalej funkcjonuje. Historycy robią wiele, by to odkłamać. Nawet sam wnuk Szatkowskiego, pan Wojtek Szatkowski, doktor Wojciech Szatkowski, napisał książkę Mój dziadek zdrajca. Jest to taka próba zmierzenia się z własną historią rodzinną.
Mhm. Jak odpowiada dzisiaj na te zarzuty wobec żołnierzy? Zarzuty zabójstwa ludności cywilnej dla polskich żołnierzy.
Ale
to brzmi bardzo, bardzo poważnie.
Ale w stosunku?
W stosunku do tych, o których pan mówi, że zostali okryci podwójnie tym mianem, podwójnie wyklętych.
Znaczy to jest zarzut dla mnie tak naprawdę o żadnej mierze pytania, o żadnej mierze taki ogólnikowy. Pytanie trzeba formułować konkretnie o osoby, o ludzi, o daty, o wydarzenia. trzeba pamiętać, że mając pod sobą 800 osób, brało się pełną odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Byli różni ludzie, tak? Były tutaj takim najbardziej wypominanym zarzutem w stosunku do ognia jest powieszenie kobiety w ciąży w Ostrowsku. W 9 miesiącu ciąży tak to miało miejsce. Było takie zdarzenie, tylko dalej nikt nie chce sięgnąć i nie dociera do tego faktu, że na tych żołnierzy został nałożony wyrok śmierci i ten wyrok został wykonany. Była to niesubordynacja w oddziale, zostali zmanipulowani przez byłą łączniczkę oddziału, która chcąc pokazać UB, że jest z nimi, wskazała niewinną kobietę w sąsiedniej miejscowości chłopakom, mówiąc, że ona donosi na nich do oddziału i w tym momencie ta kobieta wychodziła z posterunku UB w Nowym Targu. Oni poszli za nią, powiesili ją, ale wyrok został wykonany na nich. Takie niesubordynacje, nawet w odezwach, które można znaleźć w internecie, spożywanie alkoholu było surowo karane. Taki odzew był napisany przez ognia w 1946 roku do dowódcy 3 kompanii zgrupowania Błyskawica Groźnego, gdzie ewidentnie jest wskazane, że jeżeli ktoś będzie pod wpływem alkoholu, ma być to karane.
Mhm. Jak pan ocenia dzisiaj poziom lekcji historii w szkołach? W jaki sposób mówić o tym młodym ludziom?
Młodzi ludzie dzisiaj, wydaje mi się, przeżywają coś podobnego jak w okresie międzywojennym, tak? W okresie międzywojennym ci wyklęci wzorowali się na powstańcach listopadowych, styczniowych, mieli z nimi kontakt. Moje pokolenie miało przyjemność i jeszcze ma przyjemność kontaktu, czy to z powstańcami warszawskimi, czy to z żołnierzami wyklętymi, czy z innymi, którzy walczyli o wolność Polski i sami szukają tych ciekawostek. Właśnie.
Nawet widać po koszulkach, prawda?
Tak,
po stylu ubierania, tak?
Dokładnie.
O tym, że są jakieś symbole historyczne.
Po oprawach meczów, po święcie, które jest 1 marca, które jest naprawdę wielkim świętem i widać to w organizacji w całej Polsce. Po takich imprezach, jak te zaduszki partyzanckie, gdzie na Podhalu również są organizowane, w Warszawie również są organizowane, bo tutaj nie chodzi o tematykę tylko i wyłącznie żołnierzy wyklętych. Jako grupa rowerowa bez hamulców w tym roku organizowaliśmy taki hołd dla tych wszystkich, którzy walczyli z Podhala o wolną i niepodległą Polskę. Z podgrobu nieznanego żołnierza w ciągu 3 dni pokonaliśmy prawie 450 km na rowerach.
I pan dzisiaj też przybył do nas na rowerze.
Oczywiście.
I to bez zadyszki wszedł na górę.
Oczywiście, że tak, że na rowerze. Rower jest nieodzownym czynnikiem mojego funkcjonowania w Warszawie, nie uznaję samochodu i rzadko komunikację miejską. Historia poznawana z roweru jest naprawdę rewelacyjna. Można zwiedzić miejsca, do których się wcześniej nie docierało. Ja sam ciągle odkrywam Warszawę na nowo, pomimo że mieszkam już tu kilka ładnych lat. Natomiast to mnie cały czas
fascynuje. Z Warszawą wiąże pan swoją przyszłość?
Niestety nie. Niestety nie. Wiążę ją z moim ukochanym Podhalem, z moim rodzinnym Waxmundem. Tutaj ze względu...
Czyli tam pan założył rodzinę, tak?
Nie. Rodzinę założyłem tutaj w Warszawie, ale chcemy się wyprowadzić. Tylko jeszcze studia.
Przy następnym może spotkaniu będziemy was zatrzymywać.
Być może. Ale jeszcze na pewno najbliższe 4 lata związane z Warszawą, 4-5 lat trzeba zakończyć podjęte wyzwania, czyli studia na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. A później zobaczymy. Na tą chwilę działamy tutaj, chcę, by ta historia była pokazywana troszkę z innej perspektywy i atrakcyjnej dla młodych ludzi.
Zaduszki partyzanckie, co nas dzisiaj czeka?
Dzisiaj nas czeka tak naprawdę krótki zarys historyczny, autorskie wiersze jednego z mieszkańców Ursusa, patriotyczne, w tematyce patriotycznej i przede wszystkim koncert panów Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Ja nie ukrywam, że tym panom jestem bardzo wdzięczny z całego serca, bo pokazują, że wiara w ludzi jednak ma swój sens i patriotyzm to nie tylko... Dzisiaj biznes, bardzo, bardzo drogi biznes, bo trzeba podkreślić to, że te koszulki, które wspominaliśmy, czy inne gadżety związane...
100% koton, ile kosztują, prawda?
Dokładnie tak. Ci ludzie pokazali, że oni za darmo, za wdzięczność za walkę i tą odzyskaną niepodległość chcą zagrać. Więc ta wiara w ludzi istnieje, tak? Ja nie mam żadnej fundacji, nawet nie mam stowarzyszenia, aby móc pozyskać środki. Robię to ideowo. No niestety ideowo w dzisiejszych czasach no, nie da się żyć, nie da się robić wielkich rzeczy.
A my o zaduszkach partyzantkich mówimy również ideowo. Dzisiaj zapraszamy o godzinie 19, prawda?
Tak.
Czyli po pracy już, no spokojnie, może nawet po kolacji. Przychodzimy kilka minut wcześniej.
Zapraszamy. Będziemy tam na pewno wcześniej. Będę podkreślał swoją góralszczyznę, swoje pochodzenie tym, co bliskie sercu i ciała, czyli w stroju góralskim, więc żeby słuchacze się nie zdziwili.
Dzisiaj akurat nie jest w stroju góralskim, regionalnym. Tak liczyłam na to po cichu.
Dzisiaj nie, bo w radiu tego nie widać, ale zawsze możemy trochę pofantazjować, ale zapraszam radiosłuchaczy z całego serca i oczywiście panią redaktor i Radio Warszawa, byście przybyli i zobaczyli, jak to się ma do rzeczywistości.
Dom Kultury Kolorowa, Warszawa Ursus, tak jeszcze tutaj szukam szybko ulicy, ulica Generała Sosnkowskiego 16. O,
16, dokładnie. I zapraszamy. Ja jako organizator i w imieniu współorganizatorów, czyli Fundacji Willa Jasny Dom, Fundacji Łączka i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy.
Serdecznie dziękuję pan Bartłomiej Kuresz, organizator tego wydarzenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.